Słowo Boże czytam z objawienia Jana, rozdział 3, wersety od 7 do 13. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Panie, mamy uszy, słyszymy. Ale w tym przypadku, w przypadku słuchania Twojego słowa, potrzebujemy też takich duchowych uszu. Spraw, abyśmy byli otwarci, aby nasze serca były otwarte, aby były takim podatnym gruntem na to, co chcesz do nas dzisiaj powiedzieć, abyśmy potrafili to przyjąć i zastosować. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Przeczytałem list do Filadelfii, jeden z 7 listów, jakie są zawarte w pierwszej części objawienia świętego Jana. Tak się składa, że jest to bardzo pozytywny list. Jezus wypowiada się w bardzo pozytywnych słowach względem adresatów. Inni nie mieli tyle szczęścia, tyle łaski, dlatego że na przykład do zborów Sardes Jezus powiedział: nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Albo do Laodycei napisał: ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Takie słowa wypowiada Jezus do zborów. My mamy to szczęście, ten przywilej, tę łaskę, że dzisiaj akurat spotykamy się z listem do Filadelfii. Jak wspomniałem, wierni tamtego zboru zostali w bardzo pozytywny sposób ocenieni przez Jezusa. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co te pozytywne słowa mogą nam dzisiaj powiedzieć, czego możemy się nauczyć. Ale zanim cofniemy się do pierwszego wieku naszej ery, chciałbym, żebyśmy trochę wybiegli w przyszłość. Próbowaliście sobie wyobrażać świat na przykład w 2154 roku? Ja sobie go wyobrażam tak, że żyje się naprawdę bardzo komfortowo. Medycyna znalazła rozwiązanie na gnębiące ludzkość choroby. Ekologia, czy nauka zajmująca się ekologią, polepszaniem warunków życia na Ziemi, oparła cały przemysł o odnawialne źródła energii. Ziemia jest czysta, powietrze bardzo zdrowe, możemy żyć w idealnych warunkach. Komunikacja, transport została udoskonalona i w bardzo szybki sposób w 2154 roku będziemy mogli przemieścić się w dowolne miejsce na świecie. Niestety wyobraziłem sobie też, że jest taka czarna plama na tym doskonałym świecie przyszłości. Mianowicie rozwój technologii. Kamery, skanery, czujniki funkcji życiowych, mikroprocesory, nawigacje satelitarne, czujniki położenia, że to wszystko sprawi, że takie słowo jak prywatność zupełnie zniknie z naszego życia. Wszystko będzie jawne. Każdy, kto będzie chciał, uzyska dostęp do tego, gdzie jesteśmy, co robimy, jak się zachowujemy, może nawet co myślimy. I być może brzmi to jak wprowadzenie do jakiegoś niskobudżetowego filmu science fiction, ale Ludzie, którzy zajmują się na przykład internetem dzisiaj, mówią, że już mamy problem z takimi rzeczami jak prywatność. To, że się nie podpiszemy gdzieś w internecie, nie znaczy, że nie idzie dojść do tego, kto to napisał. To, że wykasujemy historię przeglądarki, nie oznacza, że nikt się nie dowie, jakie strony oglądaliśmy. To, że znajdujemy się gdzieś, gdzie nie ma na przykład zasięgu sieci telefonii komórkowej, nie znaczy, że ktoś nas nie może zlokalizować albo się z nami skontaktować. Używamy kart kredytowych. Podobno bardzo łatwo jest dojść na podstawie takich operacji, gdzie jesteśmy, co kupujemy. Cenimy sobie prywatność coraz bardziej, bo czujemy, że nam ucieka. I na pewno z wielu przyczyn będziemy dbać i zabiegać o prywatność, ale pomyślałem, że jest taki jeden powód, dla którego zachowanie pewnych rzeczy tylko dla siebie jest dla nas wyjątkowo ważne. Wyobrażam sobie, że dla każdego z nas, może podświadomie, ujawnienie informacji o sobie wiąże się z automatyczną oceną naszej osoby. Im więcej ludzie o mnie wiedzą, tym dokładniej potrafią mnie ocenić. Im więcej pozytywnych rzeczy wiedzą, tym lepiej o mnie myślą. Ale im więcej negatywnych uda im się wyczytać, dowiedzieć się, tym bardziej negatywna może być ta ocena. Kiedy przeglądam Facebooka, widzę, że wielu znajomych postuje tam karty egzaminacyjne ze zdanych egzaminów na prawo jazdy. Ale jeszcze żaden mój znajomy nie napisał nigdy, że nie zdał, bo na przykład nie zatrzymał się na znaku stop, bo to trochę wstyd. To jest naturalne. Publikujemy i chwalimy się tym, co uznajemy za dobre. Tak, żeby ludzie widzieli, że jest fajnie. Ale pewne rzeczy, które nie są takie pozytywne, chcemy zatrzymać dla siebie. Pytanie, czy akceptujemy coś takiego jak wszechwiedza Boża? Albo zanim jeszcze o Bogu, zadam wam inne pytanie. Gdybym teraz podszedł do kogoś z was i powiedział, wiem o tobie dokładnie wszystko. Znam każdy szczegół z twojego życia. Nie tylko twoje zachowanie, ale też twoje myśli. Jak byście zareagowali, jak byście się poczuli? Ja, gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział coś takiego i oczywiście wiedziałbym, że to jest prawda, to co mówi, to poczułbym na pewno taką mieszankę strachu, złości, paniki, może trochę smutku, bo wiedziałbym, że nie wszystko, co w życiu robiłem czy robię, nie wszystko, co sobie pomyślałem czy myślę, zasługuje na to, czy chciałbym, żeby ujrzało światło dzienne. Myślę, że nie lubimy, jak ludzie za dużo nas wiedzą. Nie chcemy być podsłuchiwani, podglądani, inwigilowani itd., itd. Jak reagujemy, kiedy w Bożym Słowie czytamy, że Bóg jest wszechwiedzący, że wie o nas wszystko? Wierzący w Filadelfii usłyszeli od Jezusa, znam uczynki twoje. I wiecie, to co powiedział Jezus, znam uczynki twoje, oznacza, że znał każdy szczegół, każdy najdrobniejszy detal ich życia. I nie było to na tej zasadzie, że wiecie, mam ciotkę, której jakiś tam szwagier był w Stanach i znał kogoś, kto słyszał, jak ktoś mówi, że myśmy coś zrobili. On ma bezpośrednią wiedzę odnośnie tego, kim my jesteśmy, co myślimy i jak się zachowujemy. Jakie są nasze odczucia, kiedy teraz słyszycie o tym, że Bóg wie o was wszystko? Ja sobie nad tym myślałem i pomyślałem coś takiego. Uczciwie oczywiście starałem się o tym myśleć, że chyba jest tak, że bardziej przeraża mnie, że drugi człowiek mógłby się o mnie wszystkiego dowiedzieć, niż to, że Bóg o mnie wszystko wie. Bardziej przeraża mnie to, że ktoś z was mógłby znać moje życie na wylot, niż to, że Bóg je zna. Z czego to się bierze? Może z tego, że uważam, że reakcja z waszej strony, czy ocena z waszej strony byłaby natychmiastowa, że musiałbym się z nią tu i teraz już skonfrontować, a z Bogiem to gdzieś tam kiedyś. Może to wynika ze zwiastowania Ewangelii. W końcu mówimy, że Bóg jest miłosierny, że Bóg odpuszcza, że Jezus wziął wszystkie nasze grzechy na siebie, na krzyż, że nic nie jest nas w stanie odłączyć od Jego miłości. Owszem, i to jest Ewangelia, to jest łaska w czystej postaci. i tego, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nigdy nie podważę, bo inaczej nie mielibyśmy o czym mówić. Ale trudno mi jest zignorować te miejsca Biblii, w których Jezus bardzo wyraźnie dokonuje oceny ludzi wierzących, ludzi zbawionych, weryfikuje ich zachowanie i kieruje do nich konkretne napomnienie albo jakieś porady czy wskazówki. Tak jest w zasadzie w większości listów do zborów, które możemy przeczytać w objawieniu Jana. Jak to jest, że ja osobiście czasem bardziej dbam o to, co o mnie ludzie mówią, niż co powie Bóg? Jakiś czas temu, to chyba było na jesień ubiegłego roku, moja żona wyjechała na weekend, byłem sam i przyszedł do mnie ksiądz Andrzej. I rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I nagle zerknął do sypialni i pyta mnie, ty ścielisz łóżko, jak żony nie ma? Mówię, no ścielę. To może mi jeszcze powiesz, że spłukałeś prysznic po kąpieli. Mówię, no spłukałem. Wiecie, nie chcę tu teraz stawiać kogoś w dobrym świetle, kogoś w złym świetle, ale zdradzę wam pewien sekret i moje przemyślenia. Nieważne, czy proboszcz wie, czy nie wie, że ścielisz łóżko. Ważne jest to, co pomyśli o tobie Bóg. Bo to ma tak naprawdę jedyne i wyraźne, poważne konsekwencje dla twojego istnienia. Bóg mówi, znam uczynki twoje. Jaka jest nasza reakcja? Ważne, co o tobie pomyśli Bóg. Skoro tak ważne jest to, co pomyśli o nas Bóg, i chcemy bardzo pozytywnie wypaść w tej ocenie, to zwróćmy uwagę, jak to się stało, że wierni w Filadelfii zostali przez Boga pozytywnie ocenieni. Jezus powiedział im coś takiego. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Z tych słów wynika, że mieszkańcy Filadelfii, wierni tamtejszego kościoła, znaleźli się w nieoczekiwanie może w chwili jakiejś nieznanej próby i mogli wybrać, zostać przy Jezusie albo się go zaprzeć, żyć dalej według Bożego Słowa albo porzucić tą naukę. I ze słów Jezusa wynika, że wytrwali, zostali przy Bożym Słowie, zostali przy Jego nauce. Wyszli zwycięsko z tej próby, o której Jezus tu wspomina. Jak więc podobać się Bogu? To jest przepis wiernych z Filadelfii. Żyć według Bożego Słowa i trzymać się Jezusa. Przyznawać się do Niego po prostu. Kto by pomyślał, że to jest takie proste? Czasem się może wydawać, że żeby podobać się Bogu, to trzeba knuć, spiskować, robić jakieś podchody, modlić się w sposób dyplomatyczny, tak żeby Jezus czy Bóg uznał generalnie tą modlitwę za piękną, ważną, przekonywującą. Może czasem się wydawać, że Bogu w jakiś sposób trzeba swoim życiem zaimponować, zrobić coś spektakularnego. Ale Bogu chodzi tylko o to, żeby się trzymać Jego słowa. Niekiedy trzeba będzie robić coś spektakularnego. Ale najczęściej trzymanie się Bożego Słowa to jest życie Nim w naszej szarej, codziennej rzeczywistości. Wierni Filadelfii zachowali to Słowo mimo niewielkiej mocy. Czy czujecie się mocni w zachowywaniu Bożego Słowa w swoim życiu? Ja czasami czuję się bardzo słaby. Ale Jezus mówi do tamtych ludzi, choć niewielką masz moc, to zachowałeś. Jakiś czas temu jedna osoba z naszej parafii na Facebooku napisała coś takiego. Wierzyć znaczy poznać, że zadanie, wobec którego stajemy, nie jest nigdy tak wielkie, jak moc, która za nim stoi. Przestrzeganie Bożego Słowa nigdy nie jest trudniejsze albo nigdy nie jest za trudne dla nas, bo dostajemy od Boga przez Ducha Świętego moc, żeby według tego słowa żyć. Zachęcam do takiej prostej modlitwy, teraz, w domu, gdziekolwiek. Panie, daj mi poznać Twoje słowo i daj mi siłę, żeby według niego żyć. Co było w przypadku wiernych Filadelfii konsekwencją ich życia zgodnie ze Słowem Bożym? Jakie nagrody, jeśli tak można powiedzieć, Jezus im obiecał czy przepowiedział? Po pierwsze, mówi im, że oto przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Wcześniej mówi, że jest tym, który ma klucz Dawida. O co chodzi w tym obrazie? Klucz i drzwi. Okazuje się, że ten obraz jest nawiązaniem do Starego Testamentu. Do historii króla Hiskiasza, też bardzo pozytywnie ocenianego przez historię, który miał swojego pomocnika, zarządcę Eliakima. Ten Eliakim decydował o tym, kto mógł się spotkać z królem, a kto nie, kto mógł wejść do jego komnaty, a kto nie. Izajasz o tym Eliakimie napisał coś takiego: położę na jego ramieniu klucz Dawida i gdy on otworzy, nikt nie zamknie. I teraz 700 lat, ponad 700 lat później, Jezus wypełnia to proroctwo w sposób doskonały, jest tym, który ma klucz Dawida i otwiera nam drzwi do Boga. I ma w tym ostateczny autorytet. Jeśli on otworzy, drzwi są otwarte. Jeśli on je zamknie, to choćbyśmy mieli wytrychy, choćbyśmy je próbowali wyważyć, nie zdołamy tego zrobić. Więc po pierwsze, mieszkańcy Filadelfii, trzymający się Bożego Słowa, ufający Bogu, mają dostęp do Króla Królów. I tych drzwi nikt im nie zamknie. Po drugie, Jezus mówi, ponieważ zachowałeś moje słowo, ja też zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na wszystkich ludzi. Gdzie wczoraj widziałem coś niesamowitego. Ksiądz Andrzej do mnie przyszedł i pyta, czy widziałem taki filmik, na którym widać, jak nad Jerozolimą unosi się taki krąg z dymu, ognia i wszędzie rozbrzmiewa dźwięk trąb. Mówię, nie widziałem czegoś takiego. I oglądaliśmy ten filmik kilka razy. Wygląda to naprawdę fenomenalnie, też trochę przerażająco. Jest to taki obraz właśnie rodem z objawienia świętego Jana. To się wydarzyło 1 października w Jerozolimie i zastanawialiśmy się, czy to jest autentyczne, czy to jest jakiś, nie wiem, fotomontaż, efekty specjalne. A jeśli to jest prawdziwe, czy to ma jakiś związek z Biblią, z tym, co Biblia mówi o czasach ostatecznych? I myśleliśmy tak, że jeśli to jest prawdziwe, jeśli to na przykład nawiązuje do głosu trąb 7 aniołów z objawienia świętego Jana, to rozpoczął się szczególny czas. Jezus jest coraz bliżej. Nie chcę wprowadzać jakiejś paniki, bo też czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, że jeśli by nam ktoś powiedział, Jezus jest tu albo tam, to nie wierzmy temu, bo to nie będzie do końca tak. Ale pomyśleliśmy też, że skoro Jezus jest coraz bliżej, to coraz bliżej są też bardzo ciężkie czasy. I do tej pory Bóg nas łaskawie ochrania przed wieloma niebezpiecznymi, zagrażającymi naszemu życiu okolicznościami, z którymi mierzą się inni chrześcijanie na całym świecie. Ale może się zdarzyć tak, że przyjdzie godzina próby i będziemy musieli powiedzieć albo, albo. Zostaję przy Bożym Słowie Jezusie? Albo rezygnuję, bo się boję, bo wybieram coś bardziej komfortowego. Wierni Filadelfii wytrwali w Bożym Słowie. Jezus mówi, ponieważ wytrwaliście, ja też zachowam was w godzinie próby. Trzymajmy się Bożego Słowa. Patrzmy na znaki, ale nie dajmy się zwieść. Bądźmy gotowi na przyjście Jezusa. I ostatnia rzecz. Jezus mówi, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga i już z niej nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię Boga mojego, nazwę miasta Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga i moje nowe imię. To jest bardzo ciekawy obraz. że ten, który zwycięży, będzie filarem w świątyni Boga. Filar jest elementem niezbędnym, podtrzymującym konstrukcję, którego nie można usunąć. Dodatkowo ten filar będzie opieczętowany imieniem Boga, imieniem świętego miasta i nowym imieniem. I Bóg każdego z nas chce widzieć w roli takiego zwycięzcy, który się nie ugnie, nie podda, chociaż okoliczności są wyjątkowo niesprzyjające. Chce nas umieścić w miejscu najdoskonalszym, najświętszym, w świątyni samego Boga. Chce, żebyśmy mieli z Nim relacje, żebyśmy Go oglądali twarzą w twarz. Chce, żebyśmy mieli pewne i znaczące miejsce w nowej rzeczywistości, która nastanie. I teraz pytanie, co zrobimy? Jezus mówi nam dzisiaj: wiem o Tobie wszystko. Ale nie po to, żeby opublikować to w jakimś brukowcu i zrobić sensację, ale po to, żeby zwrócić Ci uwagę na to, czego w Twoim życiu nie powinno być. Zachowuj moje słowo. Uświęcaj się przez to słowo i trzymaj się mnie, a uczynię Cię filarem w świątyni mojego Boga, a zachowam Cię w godzinie próby. Będziesz moją szczególną własnością i sprawię, że kiedy przyjdzie czas, zobaczysz otwarte drzwi i będziesz mógł przekroczyć próg bez obaw. Życzę nam tego na co dzień, abyśmy żyjąc ze świadomością tego, że Bóg o nas wie wszystko, starali się żyć jak najwierniej według Bożego Słowa. I niech On nas w tym błogosławi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.